Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Co wspólnego święty Jan Chrzciciel ma z Sobótką, czy Noc Kupały, to samo co Noc Świętojańska? Dlaczego w tę szczególną noc szukano kwiatu paproci i skakano przez ogniska? Na czym polega magia tej nocy i jacy święci zapewniali bezpieczeństwo wodniakom? Wigilię świętego Jana zapraszamy na spotkanie z tradycją świętojańską. Z Katarzyną Kluczwajt i Krzysztofem Przegiętką odwiedzimy Katedrę Świętych Janów. Ksiądz Marek Rumiński przybliży nam sylwetki świętych Janów. O tradycji Nocy Kupały opowie Marta Domachowska z Toruńskiego Muzeum Etnograficznego. Zaprosimy Państwa także na wystawę opowiadającą o patronach wodniaków. Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam serdecznie w Wieczornych Pikselach w Polskim Radiu PIK.
Oj ty, Janie Sobótkowy, ty studnie kopiesz, wody nie masz. Ty studnie kopiesz, wody nie masz. Przybyło wody odrobina, to ją wypiła mała dziecina. Przybyło wody okruszyna, to ją wypiła mała muszyna. Poleciał Jan pod niebiosa, uczepił wiadro do pasa. Wiadro stukało i brzękało, ludzie na niebo spoglądali. Ludzie na niebo spoglądali, Janowej wody wyglądali. Ludzie na niebo spoglądali, Janowej wody wyglądali.
Noc Kupały, zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką, Kupałą. Słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca. Obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, z 21 na 22 czerwca. Kościół katolicki, nie mogąc wykorzenić corocznych obchodów pogańskiej Sobótki z wywodzącej się z wierzeń słowiańskich obyczajowości, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością chrześcijańską. Stąd Wigilia świętego Jana, potocznie zwana też Nocą Świętojańską, posiadająca wówczas wiele zapożyczeń ze święta wcześniejszego, obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca. Zanim jednak opowiemy Państwu o tradycjach tych obrzędów, wybierzmy się do Katedry Świętych Janów, Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela, który jest także patronem Torunia i właśnie jego imieniny w czasie święta miasta obchodzić będziemy jutro. Do katedry zabiera nas Katarzyna Kluczwajt, historyk sztuki, znawczyni historii miasta.
Katedra dzisiaj matka wszystkich kościołów, ale kiedyś kościół farmy Starego Miasta Torunia pod wezwaniem świętego Jana. Na którego Jana? No zapewne świętego Jana Chrzciciela, skoro był patronem Starego Miasta i skoro jego przedstawienie, jego wizerunek znajdował się na pieczęci Starego Miasta Torunia. Świętego Jana kiedyś, a dzisiaj świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Kiedy się pojawił drugi święty Jan, to tutaj do końca nie mamy pewności. Kiedy się pojawił w wezwaniu Kościoła, tutaj do końca nie mamy pewności. Pierwszym takim materialnym źródłem, które potwierdza obecność obu świętych jako patronów Kościoła Starego Miasta, jest, i to może się wydać dziwne, dzwon Tubadei. To wezwanie podwójne jest znane również z dokumentów różnego rodzaju, z zapisów w dokumentach kościelnych, miejskich, ale o kilkadziesiąt lat późniejsze. Czyli praktycznie z całą pewnością wiemy, że Kościół pod wezwaniem obu świętych Janów od roku 1500, choć funkcjonowało to oczywiście wcześniej. Święty Jan Chrzciciel, patron miasta, obecny w sztuce, obecny w ikonografii, w różnych miejscach, w różnych kontekstach, w różnych stylach. Czasami warto takie zwiedzanie Matki Wszystkich Kościołów, czyli dzisiejszej katedry, ukierunkować na pewien temat, poszukać wizerunków obu świętych Janów.
Gdzie tam je znajdziemy?
Znajdziemy je i w kościele świętojańskim, również i w innych kościołach Torunia oczywiście, no ale rozpoczynamy od katedry tej najważniejszej świątyni. Pierwsze wielkie przedstawienie, wielkie również gabarytami, które rzuca się w oczy, to naścienne malowidła w prezbiterium, pochodzące z mniej więcej końca pierwszej tercji wieku XIV, być może kiedyś stanowiące element ołtarza w tymże prezbiterium. Wielkie przedstawienia, kilkumetrowe postacie patronów, którzy z tego szczególnego miejsca, czyli prezbiterium, jakby czuwają czy sprawują opiekę nad nie tylko wiernymi w kościele zgromadzonymi, ale w sposób symboliczny nad całym miastem. Znajdziemy oczywiście również figury, rzeźby obu świętych Janów, z tym, że w kościele tylko jedną z nich, pochodzące z kolejnego ołtarza, bo musimy pamiętać, że kościół powstawał etapami, że wyposażenie się również zmieniało po rozbudowie, czyli po powiększeniu przestrzeni świątyni. Te figury rzeźbione, drewniane z końca wieku XV, wykonane w warsztacie miejscowym, w warsztacie mistrza ołtarza świętego Wolfganga, czyli mistrza nieznanego z imienia, nazwanego tak od swojego sztandarowego dzieła. Te figury znajdują się jedna w kościele, druga w Muzeum Okręgowym. Oczywiście obu świętych Janów. Zachowały się również figury tegoż mistrza inne, ale tutaj nie tych naszych bohaterów. Święty Jan Chrzciciel to też taka oczywista postać w szczególnej scenie, czyli chrztu Chrystusa, prawda? No więc nie tylko takie przedstawienia reprezentacyjne, całopostaciowe, jak gdyby pomnikowe niemalże, takie posągowe, pomnikowe, ale również ikonografia dotycząca historycznych wydarzeń. Skoro chrzest Chrystusa, to pierwsze, co się nasuwa chyba każdemu torunianinowi, który zna katedrę i zna historię Mikołaja Kopernika, to chrzcielnica. Chrzcielnica gotycka z późniejszą nakrywą, chrzcielnica, z której chrzest otrzymywał Mikołaj Kopernik. Ta późniejsza nakrywa nowożytna ma w zwieńczeniu właśnie taką scenę chrztu Chrystusa w Jordanie. I oczywiście tam jednym z dwóch głównych bohaterów jest święty Jan Chrzciciel. Więc warto pochodzić, pooglądać i poszukać tych wizerunków.
O tym, kim byli patroni katedry, święty Jan Chrzciciel i święty Jan Ewangelista, opowiada ksiądz Marek Rumiński.
Katedra ma podwójne patrocynium, czyli jakby swoje imię nadane przez biskupa w tak zwanej alokucji, czyli kiedy powstawał ten kościół. A z tego, co jest mi wiadome i kiedy czytam pozycje czasami książkowe na temat podwójnego patrocynium, to często się zdarzało, że zawsze święty Jan Chrzciciel był łączony ze świętym Janem Ewangelistą. Dlatego nasza katedra od początku już istnienia miasta, czyli kiedy powstała świątynia, nadano podwójne imię.
Przypomnijmy, kim byli patroni.
Najbardziej znani biblijni patroni, święty Jan Chrzciciel, który był o 6 miesięcy, można by powiedzieć, zgodnie z tego, co czytamy w Biblii, młodszy od Pana Jezusa, który poprzedził Jego przyjście, przygotował. Kiedy czytamy oczywiście Biblię, kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy całą historię zbawienia, którym jest włączony właśnie święty Jan Chrzciciel, natomiast święty Jan Ewangelista był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Właściwie był z Nim w każdym momencie Jego życia, był również pod krzyżem razem z Maryją. Dlatego mamy takich bardzo, bardzo najsłynniejszych i najsławniejszych postaci biblijnych, jakie możemy mieć.
Mówiąc już o świętych Janach w tym momencie w liczbie mnogiej, o jakich wartościach przede wszystkim powinniśmy pamiętać?
Oczywiście, kiedy patrzymy na postacie świętych Janów, ta surowość życia świętego Jana Chrzciciela, ona najbardziej może przemawia, wezwanie do nawrócenia, to był patron sprawiedliwości, wiemy, że za swoją sprawiedliwość cięto mu głowę przez Herodianę. Bardzo klarowna postać, dzisiaj potrzebujemy tej klarowności w naszym życiu, gubimy się często na drogach naszego życia, tego nie święty Jan, mimo swojej surowości i słowach, które do nas głosi o nawróceniu, będzie dla nas też takim rachunkiem sumienia do naszego życia i dla naszego życia.
Czy w ogóle wiadomo, dlaczego święty Jan stał się patronem Torunia?
Nie mamy źródeł, dlaczego święty Jan Chrzciciel jest patronem Torunia, ale pamięć o świętych zajmuje bardzo ważne miejsce w kościele. Wiele miast i miejscowości brało swój jakby nawet nazwę i patronat od świętego Jana Chrzciciela. Poprzez pierwsze wieki wspomniano przede wszystkim świętych męczenników, natomiast od IV wieku bardzo dynamicznie rosła liczba tak zwanych świętych wyznawców i pamięć o świętych miała zawsze przede wszystkim charakter patronalny, to znaczy chrześcijanie szukali u nich ochrony, opieki, pośrednictwa czy wstawiennictwa. I stąd też od słowa patron pochodzi określenie opieki świętych nad konkretnymi obiektami sakralnymi, czyli patrocynia, inaczej wezwania. Prawdopodobnie w tamtym okresie z wiadomych mi źródeł nadawano bardzo wiele właśnie patronatu świętego Jana Chrzciciela. I kto wie, czy nie, jak się analogicznie nie podchodzono właśnie również w Toruniu, że tutaj właśnie w Toruniu też również tego najsłynniejszego świętego, jakim może być święty Jan Chrzciciel, obrano za patrona. Myślę, że to jest przypuszczenie oczywiście, ja nie mam wiedzy na ten temat, ale tak można by na to spojrzeć. I tak jak od IV wieku wspomniałem, zaczyna nadawać patronom miasta i ich świątynie. Często było tak, i tutaj chyba w naszym przypadku będzie to trudne do określenia, mianowicie były one znane ściśle z relikwiami. Czyli jak był jakiś święty i posiadano relikwie, to wówczas umieszczano te relikwie w ołtarzu świętych. Ale kościoły, które na przykład nie posiadały relikwii, bo były takie kościoły, no to poświęcano i najczęściej Chrystusowi, czy wydarzeniom z jego życia, tajemnicom wiary. To był taki właśnie zwyczaj nadawania patrocyniów, który tak naprawdę powszechny stał się od VII wieku.
Właśnie wspomniała Pani o dzwonie Tubadej, rok 1500. O dzwonie Tubadej, o legendzie, o historii za chwilę powiemy, ale przypomnijmy, jeżeli katedra powstawała etapami, to tak naprawdę kiedy rozpoczęła się jej budowa?
Kiedy dokładnie, tego właściwie nikt nie wie, nikt z badaczy nie jest w stanie ustalić daty rocznej czy daty dziennej. Zapewne krótko po lokacji miasta, przyjmuje się tak roboczo, że to około połowy wieku XIII, kilkanaście lat po lokacji miasta, czyli po 1233 roku. Natomiast są pewne takie etapy rozwoju, kształtowania, rozwoju architektonicznego, stylistycznego, zmiany jakości wnętrza, ale przede wszystkim etapy budowy samego gmachu, który początkowo był mniejszy, otrzymywał nawy boczne, kaplice, zmieniane było prezbiterium, ale to jest dłuższa historia, którą znają albo zainteresowani torunianie, którzy lubią historię, przewodnicy i przede wszystkim historycy sztuki, historycy badacze. Natomiast skoro mówimy o Tubadei i o świętych Janach, to warto może też wspomnieć o tym, że na dzwonie, na płaszczu dzwonu, czyli na tej zewnętrznej powierzchni, są również umieszczone wizerunki obu patronów. Można dzisiaj wejść na wieżę, to jest fajne, że od dobrych kilku lat ta wieża jest dostępna dla zwiedzających. Nie do końca można obejrzeć Tubadei tak precyzyjnie, bo to jest zawsze trudne. To nie jest zabytek tak jak w muzeum eksponowany, prawda? On jest jak gdyby w warunkach terenowych. Ale warto wiedzieć o tym, że są tam przedstawienia czterech świętych, obu naszych świętych Janów i dwóch świętych popularnych w tym okresie, nie tylko w Toruniu, nie tylko na Pomorzu, świętej Barbary i Katarzyny. Natomiast ciekawe jest to zauważył pan Krzysztof Przegiętka, jeden z dzwonników, który się tym dzwonem opiekuje. Jest nie tylko dzwonnikiem, ale opiekuje się też w takich kategoriach badawczych i naukowych, bo on rzeczywiście sporo ciekawych historii wyśledził i kilka ciekawych wniosków na temat dzwonu wysnuł. Krzysztof Przegiętka zauważył, że wizerunki obu świętych Janów na dzwonie są w jakiś sposób zbliżone, podobne do tych wspomnianych figur świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty z ołtarza, dawnego ołtarza głównego, figur wykonanych przez mistrza ołtarza świętego Wolfganga, tych z końca wieku XV. Byłaby tutaj też zbieżność czasowa, bo skoro te figury drewniane powstały w roku 1497-8, a dzwon ulany w 1500, więc ta bliskość czasowa również to czyni prawdopodobnym, że figury drewniane posłużyły jako swego rodzaju taki ikonograficzny wzór. Oczywiście forma jest zupełnie inna, bo czym innym jest drewniana rzeźba, a zupełnie czym innym plakieta metalowa odlewana i to jeszcze nakładana na dzwonie. Ta sztuka zdobienia dzwonów to jest jeszcze inna historia, bo dekoracje plastyczne nie mogły być na dzwonie zbyt rozbudowane ze względu na jakość dźwięku. Im więcej było tej dekoracji plastycznej, figuralnej, czy napisów, czy plakiet nakładanych, ornamentalnych na przykład, tym gorsza mogła stawać się jakość dźwięku, tym bardziej trzeba było dbać o tę precyzję harmoniczną dzwonu, więc zwykle dzwony tej dekoracji plastycznej nie mają zbyt wiele, bo są przede wszystkim instrumentem muzycznym, prawda? A poza tym kto je ogląda tak naprawdę? Oglądane są w momencie poświęcenia i wciągania czy transportowania na wieżę. Natomiast później zwykle nie.
No właśnie, liczył się dźwięk, który miał uratować mieszkańców, tak? Od plagi, od śmierci, od zniszczenia.
Dźwięk dzwonu, czyli właściwie muzyka dzwonu, bo to jest instrument muzyczny przecież. I jeszcze na dodatek, jeśli dzwoni kilka instrumentów, to zharmonizowanych ze sobą, ten dźwięk miał różne znaczenie. Od takiego czysto funkcjonalnego, czyli wzywania na modlitwę, oznaczania pewnej pory dnia na przykład. No początkowo zegary nie miały wskazówek, a tylko dźwiękiem dzwonu zegarowego oznajmiały upływ czasu, czy dzwonienia na pogrzeb, na jakieś wielkie uroczystości, no w Toruniu na przykład, no nie tylko w Toruniu, na przyjazd ważnych osobistości, czy święta określone, to ta funkcja taka praktyczna jakby, natomiast wierzono w to, że dźwięk dzwonu ma znaczenie symboliczne również, takie jak gdyby no meta znaczenie, jeśli tak można powiedzieć, że chroni przed zarazą, chroni przed śmiercią, że odstrasza pioruny i burze, klęski żywiołowe. Wobec tego to ta funkcja magiczna tutaj była istotna w czasie, kiedy Tuba Dei powstał szczególnie.
Tuba Dei, trąba Boża, to największy średniowieczny dzwon w Polsce, jeden z największych średniowiecznych dzwonów kołysanych w Europie Środkowej, trzeci pod względem wielkości dzwon w Polsce. Jak wygląda jego płaszcz, o tym opowiada dzwon Krzysztof Przegiętka.
Inskrypcje są w górnej części płaszcza dzwonu, czyli w takim miejscu, które no, ludwisarze nazywają szyją. Widać przede wszystkim płaskorzeźby. Osoby, które wchodzą, no, są barierki, nie można podejść do samego dzwonu, natomiast widać, wchodzimy klatką północną, więc płaskorzeźba, na którą patrzymy od strony północnej, przedstawia świętą Barbarę. Po drugiej stronie, wchodząc wyżej na wieżę, jeżeli przejdziemy na południową stronę dzwonu, to z kolei widać figurę świętej Katarzyny. Ale musimy pamiętać, że dzwon został obrócony o 90 stopni. Wtedy, kiedy ostatni raz spadło jego serce na początku XX, czy pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku przeprowadzono no właśnie takie poważniejsze prace remontowe, wtedy też obrócono kielich dzwonu o 90 stopni, zmieniono tą oś kołysania po to, żeby zmienić miejsca, w które uderza serce dzwonu we wieniec. Dlatego, żeby no, dzwon mógł brzmieć dłużej. No i tak jak mówiłem, również te figury świętej Katarzyny i świętej Barbary znajdują się na reprezentacyjnych stronach dzwonów, ponieważ no, są najlepiej widoczne. Natomiast od strony tego belkowania, tej drewnianej konstrukcji, która jest dość ciasna, bo była przeznaczona pierwotnie na mniejszy dzwon, trudno jest dostrzec, ale jeżeli komuś się uda podejść i rzucić okiem między tym gęstym belkowaniem, to widać figurę świętego Jana Chrzciciela, a obok tej figury znajdują się właśnie dwie takie plakietki, które są dość tajemnicze, dlatego że nie niosą żadnych informacji. Być może, że zostały zatarte celowo jeszcze przed odlaniem dzwonów w tej formie odlewniczej, czyli w kapie, w której były odciśnięte negatywy tych plakietek, ale być może, że zostawiono jedną z nich, tą taką rozciągłą plakietkę w kształcie takiego równoległoboku, zostawiono pustą celowo po to, żeby później dodać tam jakieś informacje za pomocą techniki rycia. Tak ludwisarze postępowali i postępują również dzisiaj, wtedy kiedy te znaki czy litery, które należy tam umieścić, są wyjątkowo małe. Także są dwie takie hipotezy. Ale druga plakietka, która jest umieszczona pod figurą świętego Jana, obecnie przypomina, no jak gdyby, trzy piszczałki organowe i trudno jest powiązać ją z jakimkolwiek herbem czy gmerkiem ludwisarza, jak przypuszczalibyśmy, że mógłby się tam znajdować. Być może, że uległa właśnie takiemu zniekształceniu w czasie procesu zalewania dzwonu, co wydaje się jednak dziwne, bo figury, te płaskorzeźby, o których mówiłem, świętej Katarzyny, świętej Barbary, świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty są doskonale oddane i tam nie ma żadnych ubytków, żadnych
takich błędów
defektów.
Technicznych.
Tak, również w napisie, w inskrypcji ona jest i te zdobienia, ten ornament, który otacza inskrypcję, ona przebiega w jednej linii, również litery są bardzo wyraźnie oddane, więc byłoby to naprawdę dziwne, gdyby akurat plakietki miały ulec jakiemuś przypadkowemu defektowi. Skłaniałbym się do tego, że jednak to nastąpiła jakaś ingerencja. Być może, że w momencie właśnie, kiedy dzwon miał być odlany, nastąpiły jakieś zmiany. Thank you.
pani spędziła dłuższe czasy w katedrze, pisząc o skarbach, o tajemnicach tego miejsca. Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w tym zetknięciu z tą świątynią?
Ja w pewnym sensie byłam koordynatorką, pomysłodawczynią różnego rodzaju działań naukowych, publikacji, konferencji. Wielkim walorem było to duże grono, które w tym uczestniczyło, duże grono badaczy, historyków sztuki, historyków lokalnych, nie tylko lokalnych. No, niesamowite było to, że właściwie ciągle są nowe ścieżki czy takie pola do odkrywania, ciągle pytania, na które albo nie znamy odpowiedzi, albo nie do końca je znamy. Pierwsza taka konferencja poświęcona dziejom i skarbom Kościoła Świętojańskiego odbyła się w roku 2002, czyli już kilkanaście lat temu, aż wstyd powiedzieć, prawda, to tak szybko czas minął, kilkanaście lat temu. Pierwsza i w takiej formule otwartej, bo mieliśmy świadomość, że nie odpowiemy na wszystkie pytania, że pewne pytania pojawią się w trakcie wykładów i dyskusji, bo tak faktycznie było i tak zwykle bywa, no, na tym nauka polega przecież. Natomiast pojawiła się nowa możliwość odpowiedzi na pewne pytania i problemy badawcze podczas prac konserwatorskich, tego ogromnego remontu, ogromnego zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich, które trwały przez właśnie tych ostatnich kilkanaście lat.
No wówczas okazało się, jak pstrokaty potrafią być sklepienia w kościele.
No kolorowe, tak. I właśnie zupełnie w takich kategoriach, no, że tak powiem, profana w kategoriach naukowych, ale w naszych oczach to wnętrze zupełnie się zmieniło, jak gdyby odbiór taki estetyczny, już pomijam historię, ale odbiór estetyczny zupełnie inny, prawda? Natomiast dla badaczy no, pojawiły się odkrycia takie, które albo były kamieniami milowymi, albo zadały tak konkretne wielkie pytania, czy pokazały zabytki zupełnie nieznane do tej pory, no że to był też bardzo duży krok w badaniu, w poznawaniu kościoła. Myślę tutaj na przykład o średniowiecznym malowidle ołtarzowym, które zostało odkryte za ołtarzem Świętego Krzyża, ołtarzem barokowym, ołtarzu, który stoi przy filarze, dopiero w momencie, kiedy ten ołtarz został zdemontowany. Do konserwacji. Rzadko kiedy mamy taką możliwość, prawda, bo taki zakres, ogromny zakres prac konserwatorskich rzadko kiedy ma miejsce i dopiero po demontażu pełnym, totalnym i usunięciu tego barokowego ołtarza na filarze ujawniono pozostałości malowidła z wyobrażeniem ukrzyżowania. Pozostałości, bo tak jak pokazuje czasami nie historykom sztuki zdjęcia tego, co odkryto, to niektórzy nie widzą tam zarysów tych postaci, bo to rzeczywiście no, też trzeba mieć wprawne oko. Sklepienia, kaplice niektóre no, zmieniły się zasadniczo, co też może nie wszyscy wiemy, co budziło też sprzeciw parafian i torunian niektórych, że jak to. Myślę na przykład o kaplicy, jednej z kaplic północnych, gdzie polichromia została przywrócona, barokowa polichromia z tym takim niebieskim sklepieniem i gwiazdami. Cała kolorystyka zupełnie zmieniona, bo i ołtarz przywrócono do tej pierwotnej kolorystyki, takiego intensywnego niebieskiego koloru. To początkowo budziło sprzeciw, no że jak to, że tutaj konserwatorzy psują.
Ja myślę, że nawet nie jedna osoba pomyślała, że właśnie tak kościół na nowo przemalowano.
No, tak. Z jednej strony może się to wydawać zabawne, ale z drugiej strony to jest walor, bo świadczy o tym, że znaczy niekoniecznie parafianie, ale ci, którzy w tym kościele bywali, że no mają, są czujni, mają jakiś obraz tego, tej przestrzeni, w której bywali i że obserwują. Także każda taka reakcja, no trzeba wyjaśnić, o co chodzi i dlaczego tak, ale każda taka reakcja świadczy o jakimś zaangażowaniu i zainteresowaniu, więc jest to pozytywne.
No właśnie, właściwie co epoka, to kościół, katedra zmieniała swój wygląd, także wystrój wnętrza kościoła ulegał takim modom, no i takim trendom danej epoki. No mówimy barokowy ołtarz, średniowieczne malowidła.
Tak, to zawsze jest pewnego rodzaju, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, przekładaniec w kategoriach stylistycznych, jeżeli mówimy o historii sztuki, ale też w pewnym sensie no, odwzorowanie dawnego, wielokulturowego miasta. Oczywiście był to kościół katolicki z dosyć krótkim epizodem ewangelickim, w przeciwieństwie na przykład do kościoła Najświętszej Marii Panny, który ewangelikom służył dłużej, ale jednak mimo wszystko no, kształtowany przez to społeczność katolicką, ale która żyła w wielokulturowym mieście, więc to o tym też trzeba pamiętać. Ten epizod ewangelicki odniesiony odniesieniu do katedry dzisiejszej, stosunkowo krótki, ale jednak też tam zostały pewne zabytki, które o tym dokumentują ten czas. Może niekoniecznie czytelne dla przeciętnego odbiorcy tak zwanego, ale jednak one są.
A dla pani co jest takim największym skarbem katedry?
No ja z racji tego, co najbardziej lubię, czyli rzemiosła artystycznego, złotnictwo. Złotnictwo oczywiście niewidziane na co dzień i niestety w bardzo ograniczonej liczbie zachowane. To też jest jeden z przykładów tego, że nasza wiedza dzisiejsza o sztuce dawnej jest w jakimś sensie ograniczona czy szczątkowa, no bo bazujemy na tym, co przetrwało, prawda? A przetrwało niewiele, nie tylko z racji II wojny światowej, bo tutaj akurat w odniesieniu do złotnictwa nie te straty były najistotniejsze, ale zawieruch wojennych wcześniejszych, wieków minionych. Srebra przetapiano najczęściej jako kapitał, po prostu traktowano jako kruszec po prostu, więc te srebra sakralne były też oddawane na cele wojenne. Złotnictwo niedostępne, znaczy dostępne częściowo podczas mszy, ale wiadomo, że inaczej patrzy się na kielich mszalny podczas mszy świętej, jeżeli się w niej uczestniczy, a inaczej się ogląda zabytek, prawda, w muzeum, czy zabytek, który historyk sztuki ma w ręku, co jest wielką zaletą i przywilejem w odniesieniu do tych sakralnych, funkcjonalnych sreber. Chciałam wspomnieć, że była możliwość oglądania tych sreber i to w takiej bardzo specyficznej, fajnej atmosferze podczas święta rocznicy Bazyliki Mniejszej, którą jest Kościół Świętojański. Ksiądz proboszcz Rumiński udostępnił nie tylko zakrystię, bo to cały program taki historyczno-artystyczno-kulturalny temu świętu towarzyszył, ale między innymi można było w zakrystii i w skarbczyku te srebra obejrzeć dosłownie. One były wszystkie wyjęte ze skarbca. Były również te, które są w tej chwili w Muzeum Diecezjalnym dostępne i mogliśmy te srebra obejrzeć, może nie wszyscy wziąć do ręki. Ja miałam ten przywilej, oglądacze nie, ale mogli obejrzeć z bliska i poznać zabytki złotnictwa, te, które funkcjonują w kościele. Oczywiście te, które są w Muzeum Diecezjalnym, są dostępne w takich kategoriach muzealnych, ale to jest też inny odbiór, prawda? Poza tym wówczas też znaczenie miała ta atmosfera, bo to były spotkania wieczorem w zakrystii, w skarbcu, więc taki specyficzny klimat. Magia miejsca działa.
Pałecka Mała Nocka, pieśń Suwalskiego, wprowadziła nas już w nastrój tradycji ludowej. Z Katedry Świętych Janów w Toruniu przenosimy się do Toruńskiego Muzeum Etnograficznego w celu bliższego poznania tradycji Nocy Kupały, która już za nami i obchodzonej właśnie dziś Wigilię imienin świętego Jana Chrzciciela Nocy Świętojańskiej. Co właściwie Jan Chrzciciel ma wspólnego ze słowiańską tradycją? Wyjaśnia to Marta Domachowska.
Właściwie możemy zacząć od tego, co rzeczywiście święty Jan ma z tym wspólnego. I od razu powiedzieć, że niewiele poza nazwą i nazwę tej udziela nie tylko Nocy Świętojańskiej czy obchodom świętojańskim, ale też właśnie ogniom świętojańskim i deszczom, które w tym okresie nazywane są jego imieniem. Poza tym i tym powiązaniem logicznym, że święty Jan Chrzciciel ma coś wspólnego z wodą i prawdopodobnie dlatego to święto pogańskie zostało ochrzczone właśnie jego imieniem, nomen omen.
Żeby już nie było takie pogańskie.
Tak jest, tak robiono z wieloma świętami pogańskimi, kiedy wprowadzano chrześcijaństwo w Polsce, więc nie ma tutaj wielkiej niespodzianki. Natomiast sama nazwa Sobótka pochodzi od soboty po prostu. Dawniej palono ognie, dzisiaj świętojańskie, również w sobotę przed Zielonymi Świętami, albo zamiast tych sobótkowych świętojańskich, albo również po prostu, dlatego że tych okazji do palenia ogni w takie szczególne noce było więcej w ciągu roku. Ta noc, akurat najkrótsza noc roku, nazywana też jest Kupalnocką, albo od imienia pogańskiego bożka Kupały, albo od słów kupało, kupała, które na pograniczu polsko-ruskim oznaczały kąpiel czy zanurzenie w wodzie, co także jest świętojańskim zwyczajem.
No właśnie, ale czy to jest tylko i wyłącznie taki obyczaj, tradycja słowiańska?
Niekoniecznie. To znaczy sam Sobótki czy Kupała, być może tak, ale od najdawniejszych czasów był wśród ludów Europy znany taki zwyczaj rozpalania ognisk w ustalone dni w roku, który wiązał się z tańcem, śpiewem, skakaniem przez te ognie czy rzucaniem ziół w ogień, czyli bardzo podobne to były praktyki do tych kupalnych czy sobótkowych. I zachowane są świadectwa z wieków średnich, a analogie z podobnymi zwyczajami w starożytności można znaleźć na długo przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Już postanowienia synodów chrześcijańskich w VIII wieku usiłowały przeciwdziałać tej tradycji, co wskazuje na bardzo archaiczny rodowód tych obchodów. Zresztą o tej archaiczności mówią takie pieśni, bardzo rzadkie już, bo niewiele z nich się zachowało, ale tam, gdzie mamy zawołania typu nocel moja, kopiel mała, tam na górze ognie płoną i tak dalej. Słowa, których już dzisiaj nikt nie potrafi wyjaśnić. One są interpretowane jako zawołania właśnie dawne do bożków pogańskich. Ciekawostką jest także to, że znany zwyczaj obchodzenia z pochodniami czy z zapalonymi od ogni świętojańskich wiechciami słomy, obchodzenia pól, zwłaszcza pól prosa, może mieć taki związek z tym, że jak wspomina Owidiusz w swoich Fastii, a przypomina nam o tym Oskar Kolberg, proso razem z plackami jaglanymi było ulubionym jadłem bogini Westy, której uroczystości w Rzymie obchodzono właśnie skakaniem przez zapalone pęki słomy. Najdawniejsze wzmianki źródłowe dotyczące samej nocy świętojańskiej, to jest XIII wiek, w tych wzmiankach wspomina się o Górze Ślęży, która jest tam nazywana właśnie Sobótką ze względu na wielowiekową tradycję palenia tam ogni sobótkowych i wspomina się tam także o tanecznych kręgach kobiet przy ogniach. W XIV i XV wieku znane są oficjalne zakazy dotyczące sobótek w ustawach synodalnych biskupa warmińskiego Henryka czy w statutach biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza, a w 1478 roku zakaz palenia ogni, uwaga, na Łysej Górze, znanej jako miejsce sabatów czarownic, i to określenie odnosi się właśnie do tej najkrótszej nocy w roku, wydał pod naciskiem benedyktynów świętokrzyskich sam Kazimierz Jagiellończyk. I kolejne zakazy przez wieki się ukazywały oficjalnie, co tylko dowodzi, że zwyczaj ten dobrze się po prostu miał przez te wieki, a tam, gdzie były silne wpływy zakonne, czy proboszczowie szczególnie gorliwie tępili ten zwyczaj, czasem jeszcze chętniej się utrzymywał.
A dlaczego akurat w najkrótszą noc? Co takiego magicznego było? Jakie to miało znaczenie właśnie wówczas dla ludzi?
To przesilenie letnie, czyli czas dawniej bardzo bacznie obserwowany, kiedy słońce, które dotąd wschodziło coraz wyżej, przemieszczało się po niebie, a od tej nocy będzie obniżało swój pochód, było dla ludzi zawsze szczególnym, tak jak każda potężna zmiana przyrodnicza, było szczególnym czasem i powitanie lata, jak dzisiaj nazywamy to święto, wiązało się przede wszystkim z tym, żeby pomóc przyrodzie zachować ten właściwy jej bieg. Czyli żeby na pewno to lato przyszło, bo to zwiastowało oczywiście urodzaje i pomagało się tym urodzajom, pomagało się płodności ziemi właśnie poprzez zastosowanie oczyszczających mocy ognia i wody. Zresztą ta noc, przypisywano jej przenoszenie tych potęg na inne elementy przyrody. Na przykład ma tej nocy zakwitać paproć jako jedyny czas jej kwitnienia. I ten kwiat ma być niepozorny, a droga do niego niezwykle trudna i też chroniona przez różnego rodzaju demony i duchy, które tej nocy mają się pałętać po świecie. Lecz kto zerwie ten kwiat, ten może poznać jego niezwykły blask, bo ma on świecić właśnie niezwykłym blaskiem w ciemności. I kto odnajdzie go, ten pozna drogę do ukrytego w ziemi skarbu albo będzie miał możliwość spełnienia wszystkich swoich życzeń. To była często też okazja do tego, żeby chłopcy zabierali dziewczęta na spacery w leśne ostępy, bo...
Jakie tam spacery? Chodziło o poszukiwanie kwiatu paproci.
Oczywiście, ale znane z przeszłości obrzędowe orgie spowodowały, że później także w bliższych nam czasach było takie przyzwolenie na dosyć swobodne igraszki młodzieży i także na niewrócenie na noc do domu przez dziewczęta, co nie było takie powszechne. Matki tej nocy tego nie pilnowały, więc może mogła dziewczynę spotkać tej nocy przygoda, o czym mówi wiele pieśni, do których prawdopodobnie za chwilę wrócimy. Ta noc udziela swojej mocy także wodzie. Jak powszechnie wiadomo, dopiero od tej nocy można kąpać się w zbiornikach wodnych. Woda ma tej nocy zakwitać, nabierać szczególnej mocy, zwłaszcza jeśli została ogrzmiona podczas burzy czy właśnie świętojańskich deszczów. Ma ona przydawać ciału ludzkiemu mocy, potęgi i także płodności, co jest nie bez znaczenia, bo jest tu mnóstwo praktyk takich, które mają tę płodność wzmagać. Słońce po tej nocy ma dwukrotnie wschodzić i igrać na niebie, świecić niezwykłym światłem. Tej nocy także zioła nabierają szczególnej mocy leczniczej i nie tylko zresztą. Takie zioła jak zbierane w dniu poprzedzającym Dzień Świętego Jana, piołun, bylica, dziurawiec zwany zielem świętojańskim, ruta, rosiczka, łopian, biedrzeniec, czarny bez, mięta czy leszczyna, one były wykorzystywane już tej nocy, palono je w ogniach świętojańskich, ale także zbierano je po to, żeby nabrawszy mocy mogły służyć lecznictwu domowemu przez nadchodzący rok. I takim ziołem szczególnie drogim dziewczętom był nasiężał, którego wyglądano w ciągu dnia, a w nocy wracano do tych miejsc, żeby rwać go nago i z rozpuszczonymi włosami. I wypowiadano przy tym takie zaklęcie: nasiężale, rwęcie śmiale, pięcią palcy, szóstą dłonią, niech się za mną chłopcy gonią. To miało zapewnić rychłe za mąż pójście dziewczętom.
Oj ty, Janie, sobudkowy, ty studnie kopiesz, wody nie masz, ty studnie kopiesz, wody nie masz, przybyło wody, odrobina, to ją wypiła młoda dziewczyna, przybyło wody, okruszyna, to ją wypiła mała ptaszyna. Oj ty, Janie, sobudkowy, ty studnie kopiesz, wody nie masz, ty studnie kopiesz, wody nie masz. Przybyła wody odrobina, oj to ją wypił młody chłopczyna. Przybyła wody okruszyna, to ją wypiła mała dziecina.
Czyli mamy cztery żywioły, ogień, woda, słońce, księżyc, to wszystko dawało nam magiczną moc, ale z tego co opowiadasz wynika, że to nie była tylko noc zabawy, ale także bardzo pracowita noc. Jeżeli już mówiłyśmy o takim obyczaju jak właśnie szukanie kwiatu paproci, no to oczywiście nierozerwalnie z tym świętem, z tymi obchodami związane jest także puszczanie wianków. I tutaj zdaje się te zioła magiczne bardzo się przydawały.
Tak jest, tu się przydawały zioła i tu się przydawała woda, która, jak już wspomniano, miała magiczną moc tej nocy. Ale zwyczaj puszczania wianków jest dosyć późny, jak wskazują źródła, chociaż dziś najbardziej rozpowszechniony i taki najbardziej spektakularny, widowiskowy, oprócz palenia ogni. Wianki te miały też być rozświetlone przez ogień świecy. No to też jest oczywiście już późniejsze źródło możliwe światła. I to rzucanie wianków na wodę miało takie właściwości wróżebne. Mianowicie dziewczyny wnioskowały po tym, jak ten wianek płynie, co do swojego przyszłego za mąż pójścia. No właśnie, jak rychłe ono będzie, czy będzie udane. Jeżeli wianek płynie bez przeszkód naprzód, to była to dobra wróżba. Zwłaszcza jeżeli wyłowił ten wianek wybrany chłopiec, no to już po prostu był los na loterii wygrany. Natomiast jeśli wianek zaplątał się w jakieś wodne rośliny, miał trudności z płynięciem, to mogło oznaczać komplikacje typu staropanieństwo, samotne wychowywanie dziecka, czy nieszczęśliwe za mąż pójście. Więc zwracano bardzo uwagę na to, jak to wyglądało, ale nieznany jest zwyczaj, a bardzo ciekawy, też rzucania wianków na drzewo. Dziewczęta mianowicie ustawiały się tyłem do drzewa i rzucały za siebie wianek tyle razy, aż on zawiesił się na którejś z gałązek. I ilość tych prób miała wskazywać na liczbę lat, którą trzeba będzie odczekać do zamąż pójścia.
A dlaczego chłopcy skakali przez ogniska w takim razie?
No miało to zapewnić urodzaj i dobre plony, bo ognie w czasie przesilenia letniego chronią ziemię przed czarami, bo noc świętojańska to jest noc szczególnego oddziaływania czarownic. Zarówno skoki przez ogień, czy przebieganie pomiędzy ogniskami, a także popiół i żar z ognisk, te miały szczególnie użyźniać pola, przeciwdziałając czarownicom, ale czasami wręcz palono kukłę wiedźmy w takich ogniach, czy przeprowadzono bydło, które było szczególnie narażone na ich uroki, żeby oczyścić je z możliwych niebezpieczeństw. W ogniach palono też zioła, jak już wspominałyśmy, i przy tym także śpiewano taką pieśń szczególną zaklęcia. Niechaj ruta w ogniu trzeszczy, czarownica z złości wrzeszczy, niech bylicy gałąź pęka, czarownica próżno stęka. Myśma tu przyszły z daleka, popalili zioła święte, nie zabiorą nam już mleka czarownice te przeklęte. Spokojnie nam ogień świeci i ziółeczko każde tleje, oj nie pomrą nasze dzieci, oj nie będzie z faru doma. Czyli przed działaniem czarownic, który mógł spowodować zarówno choroby, nieszczęścia, nieurodzaj, jak i niezgodę w domu, chroniono się za pomocą tego ognia. Niektóre rodziny wręcz wygaszały wszystkie ognie w domowych paleniskach, żeby nowy ogień przynieść właśnie na rozpalonym polanie z ogniska sobótkowego.
A ta kąpiel przed nocą sobótkową to też miała taki charakter rytualny i obrzędowy?
Jak najbardziej. Tak, dziewczęta i chłopcy kąpali się po to, żeby ich ciała nabrały szczególnych mocy. Ponoć miały wtedy zyskiwać szczególną skłonność do miłości, płodności, ale także do rodzenia. Co ciekawe, pieśni, które się wtedy pojawiały, one mówią nie tylko o tym, żeby przypisać konkretnej dziewczynie konkretnego chłopca, nie tylko o tym, żeby każda z dziewcząt dostała konkretny rodzaj wianka, chociaż one nie dostawały go zazwyczaj realnie, tylko występował ten wianek w pieśni z różnych roślin, z kapusty, ze złota i miało to odzwierciedlać cechy danej dziewczyny. Ale także można poznać, jak wielką moc miał ten ogień w ochronie małżeństw i ich płodności, czy takiej spójności społeczności wiejskiej, złożonej z takich jednostek rodzinnych małych, bo są pieśni, w których wymieniane są wszystkie pary imion małżeńskie. To szczególny taki zwyczaj ochronny.
A dużo właśnie było tych tradycji takich muzycznych, związanych właśnie z tą nocą sobótkową, świętojańską?
Zawsze, kiedy w świecie tradycyjnym pojawia się jakieś ważne święto, ważny obrzęd, towarzyszy temu muzyka. I rzeczywiście dziewczęta zmawiały się już na tydzień przed tymi sobótkami co do tego, jakie pieśni, jakieś przyśpiewki zaśpiewają, którą dziewczynę, któremu chłopakowi przyporządkować, zwracając uwagę oczywiście na poprzedzające to fakty. I także chłopcy mogli zamawiać u dziewcząt śpiewających, jeżeli mieli szczególne matrymonialne zamiary wobec którejś, to prosili, czasem być może nawet opłacali taką wyłączność na wyśpiewanie siebie razem z wybraną dziewczyną w jednej zwrotce. Ale zadaniem chłopców za to, oprócz rozpalenia tych ognisk, było opłacenie skrzypka, który będzie towarzyszył ich obrzędom. I kiedy chłopcy już rozpalili ogniska, schodziły się tam też dziewczęta, schodziła się także starszyzna wsi, żeby to obserwować z oddali. To chłopcy skakali przez ogień, a dziewczęta tworzyły wokół nich krąg, który się poruszał w tańcu i także śpiewał. I każda z dziewcząt śpiewała wybraną zwrotkę czy wybraną przyśpiewkę wobec skrzypka, stając przed nim, także ten krąg poruszał się w rytm upływu czasu i słów pieśni. A kiedy już wszystkie pieśni dotyczące sparowania obecnych osób i przypisania poszczególnych wianków dziewczętom, kiedy się one zakończyły, między innymi te, które mówią Sobuteczka Małanocka, paliła się do północka, Marysia się nie wyspała, bo chusteczkę haftowała, a komu ją haftowała? Jasieńkowi Nadobnemu i tak dalej. I Kasia mogła ją haftować Marcinowi i tak dalej, i tak dalej. Są tam też pieśni obecne wzywające tego Jana, ale nie ma tam mowy o świętym Janie, chyba żeby w takich nowszych pieśniach, ale jest mowa o białym Janie lub zielonym Janie, czyli takim, który jest świeży i on ma przyprowadzić właśnie upatrzonego chłopca do Orzenku, czy upatrzoną dziewczynę. Kiedy zakończono już śpiewać te pieśni, zaczynano tańce wspólne, tańce w parach. I tym tańcom także już towarzyszyły takie przyśpiewki bardziej żartobliwe, przekomarzanie się wzajemne. I często, kiedy już ognie wygasły, to taki pochód złożony z dziewcząt i chłopców przemieszczał się do karczmy i po drodze grał i śpiewał i tańczył również. A w karczmie chłopcy zapewniali poczęstunek, dziewczęta za to mogły im darować orzechy zakupione wcześniej w mieście. O tym wspomina Oskar Kolberg, że w tej karczmie rzeczywiście do świtu można było przehulać całą noc, czyli zatańczyć wszystko, co się chciało ze swoim wybrankiem.
A co dziś z tej świętojańskiej tradycji zostało? No w Toruniu akurat z racji święta miasta mamy okazję obserwować chociażby tradycyjne puszczanie wianków na Wisłę. Co jeszcze?
No w większych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, to puszczanie wianków na wodę przez wieki rzeczywiście było kultywowane jako święto miejskie i czasem te wianki były rzeczywiście przygotowywane przez dziewczęta, ale często też fundowały je większe przedsiębiorstwa na przykład i był to szczególny rodzaj takiego święta miejskiego. Dziś w wielu krajach kontynuowana jest ta tradycja, a w Polsce szczególnie popularne stały się właśnie obchody świętojańskie, które mają taki dosyć spektakularny, widowiskowy wymiar przez obecność ognia i właśnie puszczanie wianków na wodę. Jest to ciekawe zjawisko kulturowe, ciekawy przykład animacji kulturowej poprzez odwoływanie się do tradycji. Nie zawsze do jej istoty, ale to święto tak dawno zakazywane i tępione przez czynniki kościelne, również w swojej historii od takiego niezwykle ważnego obrzędu przechodziło do swoich funkcji głównie zabawowych. Także dzisiaj zbieramy być może owoce tego procesu.
Na zakończenie naszego spotkania jeszcze chwilę zostaniemy w Muzeum Etnograficznym. Nawiązując do Jana Chrzciciela, patrona wodniaków, strzegącego bezpieczeństwa na wodzie, polecamy wystawę zatytułowaną Dla żeglowania bezpiecznego, którego strzegł, jak wyjaśnia Artur Traprzyc, nie tylko święty Jan Chrzciciel.
No myśmy wybrali 10 świętych i ich znaczenie też jest bardzo różne i właśnie w poszczególnych miastach czy regionach oni odgrywają różną rolę. Święty Jan Chrzciciel w Toruniu rzeczywiście odgrywa dużą rolę, ale głównie ze względu na patronat świątyni, wiadomo, katedra świętych Janów z piękną kaplicą świętej Barbary. To też jest właśnie święta, którą możemy nazwać i tak ją nawet nazywamy taką księżną świętych, czy patronów świętych wodniaków wiślanych, dlatego że ona była właściwie powszechnie w prawie każdym regionie, w prawie w każdym miejscu czczona jako patronka żeglarzy, rybaków, no wszelkiej maści wodniaków, wszystkich tych, którzy pracowali na rzece i którzy byli zagrożeni, ponieważ ta praca na rzece właśnie powodowała czy wywoływała wiele zagrożeń życia, śmierci, zagrożeń związanych z katastrofami, z utonięciami.
Dlatego tak dla wodniaków ważna była ta religijność, ten aspekt religijny i ci święci?
Tak, ponieważ w ogóle dawniej, kiedy człowiek był bardziej związany z przyrodą, a więc przyroda, życie niosło wiele zagrożeń, ludzie odwoływali się do tych sił nadprzyrodzonych, prawda? Zawsze się człowiek odwoływał do sił nadprzyrodzonych, żeby i wspomóc siebie, żeby prosić te siły o pomoc właśnie w walce z przyrodą. I tutaj mamy już ten aspekt właśnie religii katolickiej, chrześcijańskiej, gdzie lud pracujący na rzece, a więc właśnie zagrożony różnymi niebezpieczeństwami, odwoływał się do tych sił nadprzyrodzonych, czyli do świętych patronów, którzy mieli chronić go przed niebezpieczeństwami.
Jacy jeszcze w takim razie? Święty Jan Chrzciciel, święta Barbara?
No jeszcze święty Piotr to był taki naczelny, bym powiedział, patron rybaków, ale są i święty Antoni, który na przykład jest odpowiedzialny za to, żeby znaleźć zagubione ryby. To jest taka trochę przewrotna logika ludowa. Święty Antoni nie jest zbyt popularny jako patron wodniaków, ale w pewnych regionach incydentalnie właśnie jest on poczytywany, ale też jest bardzo ważną postacią też dla nas tutaj, dla Torunia, jest błogosławiony Jan z Łobdowa, który też przez Flisaków był czczony jako właśnie patron ich pracy.
Wystawa dla żeglowania bezpiecznego w Toruńskim Muzeum Etnograficznym dostępna będzie od jutra, także jutro w Toruniu imieniny patrona oraz obchody Nocy Świętojańskiej o 18:00 w Katedrze Świętych Janów, msza święta w intencji miasta, kupalnocka, ogień i woda, czyli walentynki po słowiańsku. To w ruinach Zamku Krzyżackiego oraz na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą od 22:30 do północy. Zapraszam. I tak wieczorne piksele w Polskim Radiu PIK dziś dobiegają końca. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dobranoc. Iwona Mszytowska-Rzeszotek.
Jesus.